Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął małżonkę prezydenta USA, Laurę Bush.
Watykan potwierdził, że w listopadzie Ojciec Święty odwiedzi Turcję.
Duszpasterstwo polonijne to temat rozmowy z biskupem Ryszardem Karpińskim.
Piotr Samerek powie o reakcjach Stolicy Apostolskiej na informacje o terrorze hitlerowskim w Polsce.
9 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Zaniepokojenie falą przemocy po publikacji karykatur Mahometa wyraził Benedykt XVI, przyjmując na prywatnej audiencji Laurę Bush. Powiedziała ona po audiencji, że papież ma nadzieję na pokój i tolerancję. Jest to i nasza nadzieja, stwierdziła Laura Bush. Komentując zamachy na duńskie i norweskie ambasady, podkreśliła, że przemoc nigdy nie jest właściwą odpowiedzią. W audiencji uczestniczyła także jej córka Barbara oraz ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Francis Rooney. Małżonka prezydenta Stanów Zjednoczonych stoi na czele amerykańskiej delegacji na rozpoczynające się jutro w Turynie zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Spotkanie Laury Bush z papieżem trwało kwadrans. Benedykt XVI przekazał jej pozdrowienia dla męża. W czasie rozmowy Laura Bush wskazała m.in., że dzisiaj Rzym wydawał się jej pusty. Nawiązała tym samym do swej ostatniej wizyty w kwietniu ubiegłego roku, kiedy wraz z George'em Bushem uczestniczyła w pogrzebie Jana Pawła II.
Papież odwiedzi w tym roku Turcję. Watykański rzecznik prasowy poinformował, że Benedykt XVI został oficjalnie zaproszony przez prezydenta Ahmeda Nektedia Sezera. Wizyta odbędzie się w dniach od 28 do 30 listopada. Joaquin Navarro-Valls stwierdził, że Ojciec Święty przyjął zaproszenie i obecnie opracowywane są szczegóły wizyty. Obserwatorzy podkreślają, że oficjalne potwierdzenie pojawiło się zaledwie w kilka dni po zamordowaniu w Turcji włoskiego misjonarza.
Drugiego maja 2003 roku Episkopat Polski mianował swym delegatem do spraw duszpasterstwa emigracji biskupa Ryszarda Karpińskiego. O specyfice tej pracy rozmawia z nim ksiądz Tadeusz Cieślak.
Staram się docierać do tych wspólnot, które są już od lat, jak Polska Misja Katolicka w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, czy we Francji. Chociaż i te misje teraz, zwłaszcza w dużych miastach, pęcznieją w szwach, ponieważ przybywa dużo więcej rodaków niż te świątynie, które są do dyspozycji Polskiej Misji Katolickiej, mogą pomieścić. Ale staram się odwiedzać także i tam, gdzie tych wspólnot dawniej nie było. Mamy obecność ponad 60 tysięcy Polaków w Irlandii, która do niedawna była sama krajem emigracji, a od 2 czy 3 lat przyjmuje ludzi do różnych zajęć. Miałem okazję tam zainaugurować duszpasterstwo polskie.
Są też kraje bardziej dla Polaków egzotyczne, jak Republika Południowej Afryki czy Ziemia Święta.
W Republice Południowej Afryki jest to emigracja z czasów solidarnościowych i jeszcze starsza. Pracują tam księża chrystusowcy. Odwiedziłem wspólnoty polskie w samej stolicy, w Johannesburgu, byłem także w Durbanie, Pretorii. Zatrzymywałem się u polskich sióstr służebniczek starowiejskich, które prowadzą przedszkole w Johannesburgu, ale także i są wśród czarnych, mają także kilka kandydatek do zakonu. Nie wiedziałem o tym, że istnieje tam afrykańska Częstochowa założona przez księży niemieckich ze zgromadzenia Mill Hill jeszcze w roku 1888. Od 14 lat pracują w tej afrykańskiej Częstochowie polscy ojcowie Paulini z Jasnej Góry. Odwiedziłem kilka innych wspólnot zakonnych siostry franciszkanki, misjonarki Marii, wśród których jest także Polka, siostry świętej rodziny z Bordeaux, wśród których jest Polka, która wyjechała tam jeszcze w roku 1938, a więc już starsza osoba, i ogromnie się ucieszyła z tych odwiedzin. Gdziekolwiek odwiedzam wspólnoty polskie, to staram się im przypominać, żeby sobie ten skarb wiary cenili, w żaden sposób go nie zatracili. Niedawno byłem w Rumunii, zostałem tam zaproszony na poświęcenie nowej katedry w diecezji Jassy. Zaproszenie chętnie przyjąłem między innymi dlatego, żeby odwiedzić naszych rodaków, którzy tam są od 200 lat. Pięknie się modlą w języku ojczystym. Ich duszpasterze, kilku z nich przyjechało właśnie do Lublina na studia teologiczne, żeby język polski wygładzić.
Nasi rodacy mieszkają również dalej na wschód, na terenie dawnego Związku Radzieckiego.
Tam są biskupi, którzy albo z Polski pochodzą, albo znają dobrze język polski i potrafią adekwatnie służyć swoim wiernym w różnych językach, także i w języku polskim. To jednak taka obecność biskupa z Polski, chociażby w Witebsku, byłem już dwukrotnie z okazji zakończenia roku eucharystycznego. Księdzu biskupowi Blinowi bardzo zależało na tym, żebym ludziom coś powiedział o kongresach eucharystycznych międzynarodowych, w których brałem udział, żeby dowartościować ich poświęcenie, ich trud, ich wiary i same starania się o to, aby ta procesja mogła odbyć się ulicami miasta, bo w Witebsku akurat po raz pierwszy taka procesja była organizowana. W Moskwie złożyłem wizytę księdzu arcybiskupowi Kondrusiewiczowi. Miałem okazję modlić się za poległych w Miednoj, w Ostaszkowie. Byłem też w Odeście na uroczystości odpustowej, gdzie dawna katedra teraz odżyła z powrotem. Ksiądz biskup Bernacki stara się ją doprowadzić do właściwego wyglądu, ponieważ przez wiele lat była zamieniona na halę sportową.
Kiedy mówimy o Polonii, o naszych rodakach mieszkających za granicą, to też myślimy o tej dalszej zagranicy pozaeuropejskiej, głównie o Stanach Zjednoczonych, Kanadzie.
Tam istnieją parafie personalne. Duszpasterstwo, tak jak wszędzie, zależy od biskupa. W wielu diecezjach jest problem, który polega na tym, że dawniej całe dzielnice miast były polskie czy inne. Z biegiem czasu część naszych wiernych odeszła do Pana. Część się wyprowadziła na przedmieścia i tak wymieszała z innymi, że teraz można w takim na przykład Chicago ludzi polskiego pochodzenia spotkać niemal w każdej parafii. Jest praktycznie rzeczą niemożliwą, aby w każdej parafii celebrowana była msza święta w języku polskim. Niemniej w 47 kościołach na terenie archidiecezji Chicago jest msza święta w języku polskim, możliwość korzystania z sakramentów świętych. Bywają tutaj nieraz problemy, że niektóre parafie polonijne śmiercią prawie że naturalną wymarły bez jakichś zgrzytów. Ludzie przenieśli się do innych parafii. Bywają sytuacje trudne, gdy biskup widzi potrzebę reorganizacji parafii, bo w samym Śródmieściu ma po prostu za dużo kościołów, nie tylko polskich, których nie sposób wszystkich utrzymać. I tutaj powstają jakieś zadrażnienia, bo ludzie są przywiązani, bo tutaj byli ochrzczeni, bo tutaj ich rodzice i dziadkowie brali ślub i tak dalej. Staram się interweniować, aby te sprawy były jakoś polubownie załatwiane, żeby nie było zgrzytów. Jeśli trzeba, to staram się tłumaczyć także i naszym wiernym, żeby zapisywali się do innych parafii, to przynajmniej inne się da ocalić. Mówiłem niedawno w amerykańskiej Częstochowie także do nowo przybyłych ludzi z Polski, że nie zapisując się do parafii, tylko korzystając na takiej zasadzie, że ktoś gdzieś mieszka i chodzi do kościoła, to praktycznie można się przyczynić do zamknięcia tej parafii, jeśli wyjdzie w spisach różnych kurialnych, że tam jest tak mało wiernych, którzy korzystają z tego kościoła.
Jak można by scharakteryzować obecne wyzwania, przed jakimi stoi ten rodzaj duszpasterstwa?
Nowe problemy to przede wszystkim ta liczna obecność Polaków przed wejściem do Unii, zwiększona jeszcze po wejściu do Unii w wielkich miastach europejskich. Można dla przykładu podać także i sam Rzym i okolice Rzymu, gdzie dawniej nie było tylu Polaków, albo byli tylko w obozach przejściowych, a teraz prawie 100 dzieci zapisanych do polskiej szkoły, którą razem z władzami polskimi i z ambasadą polską udało się duszpasterzowi zorganizować. Podobne problemy organizowania szkół istnieją także w innych miastach. Władze polskie niejednokrotnie się tłumaczą, że na organizowanie szkół w krajach Unii Europejskiej nie mogą wykładać pieniędzy, ponieważ ci nasi obywatele, skoro już tam są legalnie, to tam opłacają podatki i to jest tamto państwo, które powinno im organizować nauczanie. Tutaj dużo jest pomocna wspólnota polska. Mogę niektóre problemy zasygnalizować, zwłaszcza właśnie takie jak polskiego szkolnictwa, czy jakichś ośrodków, czy organizacji polonijnych, ich potrzeb. I nie tylko na wschodzie Europy, ale i na zachodzie, czy też w innych krajach, dokąd ta wspólnota stara się sięgać, bo jest to taka pozarządowa, ale oparta o dotacje z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, organizacja dla pomocy Polakom i Polonii na całym świecie. Problemem na pewno jest znalezienie kapłanów do pracy wśród emigracji. To jest szczególne powołanie. Jeden z biskupów katolickich z Finlandii razem z biskupem protestanckim zgłosili się, aby zapewnić obecność polskiego duszpasterza na morzu, gdzie poszukuje się ropy i kilka tysięcy Polaków będzie zatrudnionych w przyszłości na kilka lat, choć teraz już są początki. Też musimy o tym pomyśleć. Mamy też w ogóle w krajach skandynawskich dość liczną Polonię i Polaków, którzy niedawno tam wyjechali.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz biskup Ryszard Karpiński, delegat Episkopatu Polski do spraw opieki duszpasterskiej nad Polakami za granicą.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Wobec okrucieństwa niemieckiego. Już jesienią 1939 roku do Watykanu, głównie kanałami kościelnymi, zaczęły napływać informacje o okrucieństwie, z jakim niemieccy okupanci traktowali ludność polską na zajętych przez siebie obszarach Rzeczypospolitej. W następstwie tych informacji, a zwłaszcza szczegółowego raportu przedstawionego papieżowi przez kardynała Chlonda 21 grudnia 1939 roku, miesiąc później, w styczniu 1940 roku, Pius XII zadecydował, aby Radio Watykańskie w swoich programach przedstawiało faktyczną politykę niemiecką na terenach okupowanych. W programie Radia Watykańskiego z 21 stycznia w języku niemieckim oraz w innych językach można było usłyszeć m.in. następujące zdania. Warunki życia religijnego, politycznego i ekonomicznego pogrążyły szlachetny naród polski, zwłaszcza w regionach okupowanych przez Niemcy, w stan terroru, znikczemnienia i, powiedzielibyśmy, barbarzyństwa. Bardzo podobny do tego, jaki został narzucony Hiszpanii w 1936 roku przez komunistów. Niemcy używają tych samych środków, a być może jeszcze gorszych niż Sowieci. Na reakcję niemiecką nie trzeba było długo czekać. 27 stycznia 1940 roku radca ambasady niemieckiej Menshausen spotkał się z zastępcą sekretarza stanu księdzem prałatem Montinim i wyraził sprzeciw wobec ostatnich emisji Radia Watykańskiego. Niemiecki dyplomata zagroził, że kontynuowanie nadawania tych audycji będzie groziło poważnymi dalszymi represjami wobec ludności i duchownych na terenach okupowanych. Wobec potwierdzonych aktów prześladowań w związku z audycjami watykańskimi sam generał jezuitów, ojciec Włodzimierz Leduchowski, wydał polecenie, aby zaniechać dalszych emisji audycji przedstawiających sytuację Polaków pod okupacją niemiecką. Informowanie papieża o faktycznej sytuacji Kościoła katolickiego oraz sytuacji społeczeństwa polskiego było jednym z głównych zadań tak ambasady przy Stolicy Apostolskiej, jak i polskich biskupów. W sierpniu 1940 roku do Watykanu dotarł list napisany przez arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiehę, który skarżył się na nuncjusza papieskiego w Berlinie. Sapieha odbierał działania Orseniego jako uznanie trwałości sytuacji wytworzonej przez niemiecką agresję. Efektem tego było rozgoryczenie będącego w większości katolikami narodu polskiego związane z milczeniem papieża. We wrześniu i październiku 1940 roku, a więc wówczas, kiedy ambasada polska znajdowała się już za murami Watykanu, ambasador Papé przedłożył w sekretariacie stanu serię raportów opisujących okrucieństwa niemieckie i sowieckie wobec polskiej ludności. Polski dyplomata opisał w nich m.in. sowieckie deportacje 1,5 miliona Polaków na stepy Azji Środkowej, konfiskatę mienia obywateli polskich przez Niemców na terenie Poznania, sterylizowanie młodych Polaków, a także wywóz do pracy przymusowej do Niemiec ponad 1 miliona polskich robotników. W memorandum datowanym na 29 października 1940 roku, przekazanym też do Stanów Zjednoczonych, Papé zwracał uwagę, że naród polski nie może zrozumieć, dlaczego nie słyszy z ust papieża słów pociechy i moralnego wsparcia w walce o sprawiedliwość. Wyrażał także zdziwienie z powodu tego, że Radio Watykańskie w ostatnich miesiącach relacjonowało zbrodnie popełnione na obszarze polskim okupowanym przez Sowietów, ale milczało na temat okrucieństw popełnianych przez Niemców. Równie dziwne było to, że Watykańskie Osserwatorio Romano milczało na temat wydarzeń na terenach okupowanych, a samo słowo Polska w ogóle nie było używane, tak jakby zostało całkowicie zapomniane. Co więcej, Papé argumentował, że właśnie w styczniu 1940 roku, kiedy Radio Watykańskie relacjonowało zbrodnie niemieckie w Polsce, niemieckie represje nieco ustały. Zostały wznowione z dużą siłą, kiedy Radio Watykańskie zamilkło na ten temat. Polski dyplomata wskazywał też, że bardzo źle została przyjęta w Polsce audiencja Piusa XII dla ministra spraw zagranicznych Rzeszy von Ribbentropa w marcu 1940 roku. Została ona odebrana jako aprobata niemieckiej polityki przez Stolicę Apostolską. Te ostre słowa krytyki zawarte w memorandach polskiego ambasadora nie wpłynęły jednak na jego pozycję w Watykanie. Informował on zresztą także o działalności polskiego rządu w Londynie i formowaniu się w Anglii polskiego wojska. Jednym z dowodów na to jest nota sekretariatu stanu z 20 grudnia 1940 roku, w której możemy przeczytać. Sekretariat stanu Jego Świątobliwości ma zaszczyt powiadomić ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, że Ojciec Święty z wielkim zainteresowaniem zapoznał się z albumem zawierającym fotografię wojsk polskich w Anglii, który pan ambasador ofiarował mu niedawno. Jego Świątobliwość składa ojcowskie życzenia, by Bóg ochraniał tych żołnierzy wśród niebezpieczeństw wojny i dziękuję panu ambasadorowi za ten wyraz hołdu, który jest mu bardzo miły. W naszej audycji za tydzień powiemy o papieskich wystąpieniach odnoszących się do sytuacji w Europie na przełomie 1940 i 1941 roku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
To wszystko w dzisiejszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.